Zniszczenie wodzów. Stalin, 11 listopada, Moskwa.
W czasie, gdy kilkanaście minut po godzinie 5 rano w wagonie w Lesie Compiègne przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec podpisywali porozumienie rozejmowe, w Moskwie Stalin wyszedł ze swojego mieszkania w budynku Senatu, położonego za murami Kremla. Wbrew nazwie, apartament, jaki zajmował, był nad wyraz skromny, a w dodatku dzielił go z rodzicami jego przyszłej żony Nadjeżdy. Spieszył na zebranie pierwszego zjazdu muzułmańskich komunistów i temu poświęcił cały dzień. Wydawałoby się, że przełomowe wydarzenia we Francji nie interesowały go. W istocie Stalin wydawał się całkowicie obojętny wobec polityki międzynarodowej. Pochłaniała go praca organizacyjna w partii bolszewickiej i walka o zwycięstwo w budowie nowego ustroju w Rosji, a jeszcze bardziej kariera. A w tej dokonały się wydarzenia, które bez wątpienia ukształtowały go. W czerwcu 1918 roku, po raz pierwszy od przechwycenia władzy przez bolszewików, wstał od biurka i pojechał na front. Nie miał żadnych doświadczeń w dowodzeniu oddziałami wojska. Nie miał pojęcia o strategii i taktyce. Ale taki był czas, gdy rewolucjoniści musieli stawać wobec nadzwyczajnych wyzwań i, co niezwykłe, zwyciężali. Stalin odjechał 4 czerwca 1918 roku z moskiewskiego dworca Kazańskiego w salonce włączonej do składu jednego z dwóch pociągów, nazwanych pancernymi, gdyż parowozy i niektóre wagony były osłonięte na prędce przyspawanymi płytami żelaza. Strzeżony przez 400 czerwonogwardzistów wyruszał na front o szczególnym znaczeniu dla bolszewików, do Carycyna. To miasto nad Wołgą, w 1925 roku nazwane Stalingrad, w 1961 Wołgograd, blokowało drogę do Moskwy z kierunku, z którego posuwały się armie białych, wystarczająco silne, aby pokonać bolszewików. Carycyn miał też wielkie znaczenie gospodarcze. Był to ważny węzeł komunikacyjny, w którym krzyżowały się linie kolejowe i wodne, prowadzące z pól zbożowych Kubania i naftowych Kaukazu. Być może nafta nie miała jeszcze wielkiego znaczenia, ale brak zboża mógł powalić nową władzę. A w Moskwie i Piotrogradzie szalał głód. Stalin miał zadbać, aby transporty zboża z Kubania dotarły do stolicy wszelkimi środkami. Po dwudniowej podróży dotarł do miasta ogarniętego chaosem, w którym grasowały bandy rabusiów. Rozplenili się spekulanci, fałszywi i prawdziwi rewolucjoniści, anarchiści i monarchiści, a na kolejowych bocznicach stały wagony z gnijącym zbożem, którego tak brakowało w Moskwie. Stalin już następnego dnia po przyjeździe telegrafował do Lenina.
Wyznaczeni przeze mnie komisarze odnajdują lokomotywy w miejscach, których nawet nie podejrzewano, że są takie. Śledztwo wykazało, że 8 lub więcej pociągów może być wysyłanych dziennie. Teraz zbieram pociągi w Carycynie. W ciągu tygodnia ogłosimy tydzień zbożowy i wyślemy do Moskwy około 1 000 000 pudów, o czym powiadomię was odpowiednio.
Stalin, biurokrata, zręczny partyjny intrygant, po raz pierwszy użył siły swojej władzy. Jego oddział 400 czerwonogwardzistów, wsparty przez miejscowych morderców z ČK, na ulicach wykonywał wyroki śmierci na tych, na których padł cień podejrzenia, że sabotują transport lub handlują zbożem. Stalin nie przyjmował usprawiedliwień, nie zastanawiał się nad winą, nie patrzył na prawdziwe przyczyny zastoju, nie zwracał uwagi na przynależność partyjną, kazał zabijać. Po raz pierwszy w Carycynie mógł przekonać się, jak skutecznym środkiem rządów jest terror. Działalność na południu Rosji dała Stalinowi jeszcze jedno doświadczenie – wojskowe. Carycyn stał się frontowym miastem, które trzeba było obronić przed ofensywą białych. Atakowały wojska Antona Denikina. Wielkim zagrożeniem były uderzenia 40-tysięcznej kozackiej armii atamana Piotra Krasnowa. Stalin nie włączał się do bezpośredniego dowodzenia wojskami. To pozostawił Klimentowi Woroszyłowowi, którego znał od wielu lat. Tam, w Carycynie, Stalin poznał Siemiona Budionnego, dowódcę kawalerii, którego wojska obrosły legendą. Tam poznał Aleksandra Jegorowa, dowodzącego 10. Armią broniącą Carycyna. Oni już wkrótce mieli stać się jego pomocnikami w militarnej karierze, choć Jegorow zapłacił za to głową. Gdy Stalin wracał do Moskwy 22 października, sytuacja wokół Carycyna była już jasna. Bolszewikom kosztem ogromnych strat udało się obronić miasto przed białymi. Zawarcie rozejmu w Wielkiej Wojnie nie wywołało wielkiego wrażenia w Moskwie. Bolszewiccy działacze zdawali się jeszcze nie doceniać skali zmian, jakie to wydarzenie miało wywołać w Europie, ani czerwonych buntów w Niemczech. Wojnę z Niemcami zakończyli wiele miesięcy wcześniej, a pochłaniała ich walka na wewnętrznym froncie, gdzie rozstrzygała się przyszłość komunizmu w Rosji. Lew Trocki w przemówieniu, jakie wygłosił na 6. Nadzwyczajnym Wszechrosyjskim Zjeździe Rad, obradującym w Moskwie w dniach od 6 do 9 listopada, skoncentrował się na sytuacji w Armii Czerwonej, jej zwycięstwach i zagrożeniach. Dopiero kilka dni później, przemawiając 18 listopada na wspólnej sesji Rady Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich w Woronerzu, wskazał właściwy cel.
Towarzysze, obecnie walka traci charakter zmagań między nami a Niemcami, gdyż wolna Łotwa, wolna Polska i Litwa oraz wolna Finlandia, podobnie jak wolna Ukraina, nie będą już klinem, lecz ogniwem łączącym radziecką Rosję z przyszłymi radzieckimi Niemcami i Austro-Węgrami. Jest to początek federacji, początek europejskiej komunistycznej federacji, Związku Proletariackich Republik Europy.